Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Zielona Góra. Janusz Życzkowski, kłaniam się pięknie i zapraszam na dzisiejszy program, w którym zajmiemy się oczywiście sprawami dotyczącymi Zielonej Góry, ale nie tylko, przyjrzymy się scenie krajowej. A wszystko to będziemy czynić z jednej strony na foni w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM, z drugiej strony zaś na wizji na naszym profilu na Facebooku, gdzie już gotowi do rozmowy moi dzisiejsi goście. Pozwólcie Państwo, że przedstawię. Są to Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy Panie Piotrze. I już się słyszymy, tak? Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Panu Radnemu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami również Tomasz Nesterowicz, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, również radny miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Marcin Sygutowski, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I jest z nami Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dzień dobry Panie Prezydencie.
Witam Państwa serdecznie.
Nie sposób nie rozpocząć inaczej, jak właśnie od wczorajszej sesji Rady Miasta. Podczas tej sesji został przyjęty program, chyba tak możemy mówić, tarczy antykryzysowej dla Zielonej Góry w kontekście pandemii koronawirusa. Tutaj oczywiście dwa pytania i rozpoczniemy od przewodniczącego Rady Miasta, od Piotra Barczaka. Przede wszystkim, czy wszystko z technicznego punktu widzenia, bo to historyczna, pierwsza taka sesja w historii samorządu Zielonej Góry, to jest jakby pierwsza kwestia. No i druga sprawa, już właśnie dotycząca tych uchwał, które zostały przyjęte podczas obrad.
Tak, rzeczywiście historyczna, bo jeszcze nigdy takiej sesji Rady Miasta nie było miejsca w mieście Zielona Góra i pewnie w wielu samorządach. Zresztą nawet przepisy niekoniecznie to umożliwiały wcześniej, no ale sytuacja zarówno epidemiczna, jak i takiej sesji związana także z możliwościami technicznymi w tej chwili umożliwia takie rozwiązanie. Wydaje się, że dosyć sprawnie to poszło, patrząc nawet na wcześniejsze próby, gdzie różnie to bywało. Więc z punktu widzenia takiego technicznego rzeczywiście wyjątkowo ciekawa też sytuacja, wyjątkowe doświadczenie, na pewno trudne trochę do ogarnięcia, bo na sesji, kiedy jesteśmy wszyscy razem, trochę łatwiej jest jednak prowadzić te obrady niż w sytuacji, kiedy jest 25 radnych, do tego jeszcze oczywiście goście, prezydenci i wszyscy na wizji i te wszystkie osoby po kolei jednocześnie obsłużyć, udostępnić możliwość. A co w tym wszystkim najistotniejsze, to zarejestrować sposób głosowania, bo to jest absolutnie najważniejsza rzecz. My możemy porozmawiać, podyskutować, ale ważne jest to, żeby prawomocnie podejmować uchwały. I myślę, że jak na pierwszy raz rzeczywiście blisko 20 uchwał zostało łącznie podjętych, i coraz sprawniej, myślę nawet im bliżej, można byłoby powiedzieć końca, ale tak naprawdę przerwy, to rzeczywiście coraz sprawniej to głosowanie, rozmowa, dyskusja przebiegała.
To może teraz o uchwałach, które podejmowaliście, wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, bo te rozwiązania, mówi się również o tarczy Kubickiego, są w pewnym sensie związane z, no właśnie z tym, co miasto może i co miasto powinno zrobić, by przedsiębiorcom, by mieszkańcom w Zielonej Górze w tej sytuacji żyło się lepiej.
Panie redaktorze, to nie jest tarcza Kubickiego. Tak jak powiedział pan przewodniczący Rady, w marcu nie można było z przyczyn prawnych organizować sesji Rady Miasta, a trzeba było w marcu już te działania podejmować, dlatego pan prezydent był w bieżącym kontakcie z przewodniczącym Rady Piotrem Barczakiem, z którym uzgadniane były wspólne działania, które co prawda nie były usankcjonowane prawnie, bo nie było możliwości zwołania sesji, ale one doprowadziły do realnej pomocy dla przedsiębiorców. I te działania właśnie zostały wczoraj usankcjonowane pierwszą z uchwał o korona pomocy dla zielonogórskich przedsiębiorców. ta uchwała niestety bez wsparcia kolegów z Platformy Obywatelskiej umożliwiła wszystkim przedsiębiorcom przedłużenie terminu płatności podatku do nieruchomości, umożliwiła zaniechanie poboru opłaty targowej, co jest już realizowane, pozwoliła zgodnie z prawem przeznaczać więcej środków dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych, ale tylko więcej pieniędzy dla tych, którzy nie będą pobierać opłat w tym okresie, kiedy przedszkola, punkty przedszkolne nie działają, od rodziców. A więc mamy tutaj korzyść z jednej strony dla tych podmiotów gospodarczych prowadzących przedszkola, punkty przedszkolne, a z drugiej strony dla mieszkańców Zielonej Góry, którzy tych opłat nie muszą ponosić. Ona tym usankcjonowała to, że czynsz jest na 1 zł zmniejszony dla wszystkich dzierżawiących lokale komunalne, czy to na terenie Mosiru, i pozwoliły też zmniejszyć opłaty za użytkowanie wieczyste oraz...
Mamy jakiś problem techniczny, Krzysztof Kaliszuk nam rozłączył się, spróbujemy odzyskać połączenie, ale w takim razie przejdźmy do Marcina Pabierowskiego z Platformy Obywatelskiej. Panie radny, tutaj konkretny zarzut także do radnych Platformy Obywatelskiej, którzy po prostu nie poparli rozwiązań proponowanych przez prezydenta. Z czego wynika ta rozbieżność i dlaczego nie głosowaliście wspólnie w tej sprawie?
Panie redaktorze, no to jest już pewna nieprawidłowość, bo popieraliśmy te rozwiązania, ale mieliśmy wątpliwości i uwagi, które zgłaszaliśmy w postaci autopoprawek. Radni głosowali za oraz wstrzymywali się przy sytuacjach wątpliwych. I mówię o wątpliwości, zacznę może od tego, że to my jako Koalicja Obywatelska złożyliśmy pierwszy ten projekt, jeśli chodzi o zwolnienie z podatku od nieruchomości, już we wtorek. I myślę, że tym projektem żeśmy zainicjowali działania prezydenta, który w końcu stworzył uchwały, które mają wspierać przedsiębiorców w dobie kryzysu. I w godzinę przed sesją zostały dostarczone projekty właśnie o tej korona pomocy. Nasze wątpliwości nie budzi idea zwalniania z podatku, odroczenia płatności, ale konkretów. W naszym projekcie uchwały, czyli w zwolnieniu od podatku od nieruchomości, powołaliśmy się na ustawę, były konkretne wskaźniki, które widzieli przedsiębiorcy, dzięki którym mogli wnioskować o to zwolnienie, czyli spadek obrotów o 15%, w zależności od sytuacji z tamtego roku o 20%, w zależności od kryzysu. To bardzo łatwo wykazać i każdy transparentnie może wnioskować wtedy o zwolnienie z podatku od nieruchomości i tak się ocenia działalność w kryzysowych czasach firmy. Prezydent tych uwag nie uwzględnił, jest tylko intencyjne, uznaniowe zwalnianie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, co budzi nasze zastrzeżenia, bo po co prezydent wchodzi w tego typu rozwiązania? Jest tam informacja o tym, że prezydent oceni kondycję firmy po pół roku i wtedy umorzy lub odroczy lub zwolni z podatków. Ale jeśli na przykład po pół roku się nazbierają takie obciążenia dla firmy, że będzie ją zamknąć. To jest bardzo ryzykowne. Lepiej dla przedsiębiorców, jak mają jasne wskaźniki zgodnie z ustawą wprowadzoną przez COVID-19 przez rząd, gdzie mamy procentowe spadki przychodów przez firmę i dzięki temu każdy może transparentnie wnioskować o zwolnienie z podatku. To na to, żeśmy zwracali właśnie uwagę, procedując tą uchwałę. Rada miasta nie wysłuchała nas, prezydent nas nie wysłuchał i to budzi nasze wątpliwości. Tak się nie robi.
Dobrze, to w takim razie jeszcze jedną osobą, która uczestniczyła w tej radzie, był Tomasz Nestorowicz, oczywiście radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, więc człowiek, można powiedzieć, niezwiązany ani z Platformą, ani z prezydentem, radny niezależny z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To jak pan ocenia to głosowanie i rozwiązania, które zostały przyjęte właśnie podczas wczorajszych tych obrad online?
Przede wszystkim ja się cieszę, że takie działania w ogóle zostały podjęte. Z tych dwóch projektów, które były, można powiedzieć, przez moment na stole, dla mnie lepszym rozwiązaniem, lepszą propozycją była propozycja Platformy Obywatelskiej. Dlatego w pierwotnych głosowaniach popierałem Platformę Obywatelską. Potem poparłem zresztą zgodnie z zapowiedzią projekt prezydenta Kubickiego, dlatego że on był już jakby pozostał na stole. Ja tutaj się zgadzam z opinią Marcina Pabierowskiego, dlatego że my stanowiąc prawo, powinniśmy stanowić prawo, które jest maksymalnie czytelne. w sytuacji, kiedy my mówimy o decyzjach, które będą miały skutek finansowy nie tylko dla pracodawców, przedsiębiorców, ale także dla budżetu miasta, powinniśmy jak najdalej, moim zdaniem, dla świętego spokoju w przyszłości trzymać się od uznaniowości. Ja jestem zwolennikiem bardzo jasnych ram, z których będzie jasno wynikało dla każdego podmiotu, czy może się starać, na jakich zasadach, czy spełnia wymogi, czy nie ryzykuje tym, że za chwilę będzie musiał płacić. Argumentem, który był przytaczany w trakcie dyskusji, było to, że wiele firm może na przykład, jakby to powiedzieć, podać dane nierzetelne, tak to delikatnie określę. Lub może być sytuacja taka, że będą się starały duże firmy, tutaj padały niestety nazwy firm, które funkcjonują w Zielonej Górze, jako te, które mogą się starać, ale na przykład nie są uprawnione. Ja jestem zdania, że po pierwsze przy tworzeniu prawa miejscowego, jeżeli chcemy budować jakiś katalog wykluczonych podmiotów, to go po prostu powinniśmy stworzyć. Wprowadzić jakieś rozwiązanie, jakąś kategorię finansową, dochodu, wielkości, czegokolwiek, ale nie budować wrażenia, że jednostkowa decyzja pana prezydenta będzie nas zabezpieczała przed tym, że jakaś firma może, przepraszam, starając się uzyskać zwolnienia, zachachmęcić coś z dokumentacji finansowej. Co już takie stwierdzenie tak naprawdę w trakcie sesji w ogóle nie powinno paść, bo no w tym momencie my jakby tworzymy takie wrażenie, że my się musimy zabezpieczać przed tym, że jakieś firmy będą, przepraszam, nas starały się oszukać. Jeżeli posiadamy jako radni takie podejrzenie, to od tego są organa, które się takimi sprawami zajmują, jest Urząd Skarbowy. Jest cały mechanizm, żeby sobie z tym radzić. Ja się obawiam jednej rzeczy, że w momencie, kiedy my wejdziemy w fazę przyznawania, odmawiania, zacznie się sytuacja taka, gdzie zaczną się pojawiać insynuacje mówiące o tym, że jedna firma dostała, bo druga firma nie dostała, bo. Ja wolałbym sytuację taką, gdzie prezydent dostaje od Rady Miasta wygodne narzędzie w postaci widełek, w postaci katalogów wykluczonych podmiotów, podmiotów, które mogą, i sytuacja jest jasna. Nie ma w tym momencie żadnej podstawy do tego, żeby prezydent w przyszłości był oskarżony.
O ocenę tych rozwiązań poprosimy również Arkadiusza Dąbrowskiego i Marcina Sygutowskiego, a najpierw przedstawiciel Ludowców, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jaka jest ocena tych wczorajszych działań podjętych przez samorząd Zielonej Góry?
Cieszę się, że zostały wprowadzone pewne rozwiązania. Natomiast przysłuchują się tutaj rozmowie tutaj kolegów z Platformy czy kolegi z SLD, no muszę przyznać troszeczkę tutaj racji, że ja też generalnie w zasadzie oczekiwałbym natychmiastowej pomocy. Natomiast ja nie jestem przedsiębiorcą. Przekonało mnie zatem, że jeżeli Rafał Kasza, który jest przedsiębiorcą, jeżeli Filip Czeszy, który jest przedsiębiorcą, głosują za tym, oznacza to, że oni jako przedsiębiorcy no wiedzą, że to jest dobre rozwiązanie.
Także, ja też jestem przedsiębiorcą.
No generalnie mają odmienne, mają odmienne zdanie od ciebie, Marcin, w takim razie. W każdym razie mnie to przekonuje. Cieszę się, że zostają wprowadzone te rozwiązania, że będą zwolnienia z opłat, tak? Natomiast co do samej idei, że prezydent uznaniowo będzie podejmował te decyzje, to też jestem w stanie ją zrozumieć. Dlatego, że zauważcie Państwo, że wprowadzono tarczę antykryzysową. Zaraz mieliśmy tarczę antykryzysową 2.0, bo okazało się, że pewne przepisy, kryteria były po prostu nieżyciowe.
Takie były zapowiedzi Panie Arkadiuszu, że będą kolejne kroki.
Mówi się także o tarczy antykryzysowej 3.0. Na przykład mój kolega fryzjer zatrudniał 15 osób, gdzie 8 było pracownikami młodocianymi i w imieniu przepisów kodeksu pracy nie byli traktowani jako, kodeks pracy nie traktuje takiego pracownika jako pracownika, natomiast w imieniu przepisów tarczy antykryzysowej oni byli policzeni jako pracownicy, dlatego że on opłacał ZUS, a tarcza antykryzysowa traktowała osobę zatrudnioną tak, to taka, za którą pracodawca płaci ZUS. No i generalnie, jak widzicie Państwo, te przepisy, tarcza antykryzysowa nie objęło mojego kolegę, który w mojej ocenie powinien być objęty pomocą rządową. Tak samo tutaj, jeżeli mówimy o zastosowaniu pewnych przepisów, to kryteria są jasne. To tutaj, jeżeli mówimy, że będziemy się kierować taką znajomością, insynuować, że ktoś może oszukać, ja nie naprawdę...
Pani byłbym... mi przerwało, czy ja będę mógł trochę powiedzieć...
Tak, o zaraz, zaraz będzie adwokatem Krzysztofa Kaliszuka, Marcin
Babierowski
również się zgłasza i Piotr Barczak
byłbym,
także czeka.
Byłbym daleki, żeby... naprawdę myśleć o tym, że pan prezydent będzie tę pomoc dzielił niesprawiedliwie.
Ale przejdźmy do Marcina
Sygutowskiego. Intencje na pewno będą dobre.
Marcin Sygutowski, Konfederacja, także przedsiębiorca. Tutaj panowie mówicie o tej swojej aktywności zawodowej. Marcin Sygutowski również jest przedsiębiorcą. I jak pan patrzy na te rozwiązania podejmowane przez samorząd, to co pan sobie myśli?
Szanowni Państwo, całe życie jest związane z własnym biznesem i troszkę już przeżywałem gorsze, lepsze chwile i znowu mamy teraz te gorsze chwile w przedsiębiorczości. Dlatego rozwiązaniem najlepszym w takiej sytuacji jest każda pomoc, wiadomo, ale na pewno nie odraczanie płatności. Samorządy muszą być tego świadome, że jeżeli będą odraczać, jeżeli część tych firm upadnie, i do tego dodatkowo spowoduje to ogromne bezrobocie, przyszłe budżety, to nie na lata, na przyszły rok, tylko na następny i jeszcze następne lata, spowodują ogromne mniejsze wpływy z podatku, gdzieś ta przedsiębiorczość przestanie się rozwijać, przestanie generować zyski nie tylko dla tych przedsiębiorców, ale co za tym idzie, tak jest skonstruowany system gospodarczy, że tak samo dla samorządów, dla państwa, tak? Czyli tak samo spadną te wpływy, w związku z tym każde decyzje powinny być podejmowane w konsultacjach z przedsiębiorcami, zarówno tymi dużymi, bo całkowicie oni inaczej odbierają te kryzysy i z tymi małymi, tak? Którzy tak samo płacą podatki, tak samo utrzymują mieszkańców, którzy wydają pieniądze, którzy utrzymują rodziny, którzy następca biorą kredyty, inwestują i w ten sposób właśnie to się buja. A w dniu dzisiejszym widzimy po prostu takie te, jeżeli to ma służyć tylko temu, żeby odroczyć ich bronić interes miasta, budżetu miasta, no to nie idzie w dobrą stronę. Dlatego zawsze najlepszym sposobem ludzi, którzy po prostu, ja nie mówię, że są złymi, dobrymi, nie chcę oceniać, bo to nie ma sensu, tylko po prostu w tych dziedzinach powinni wypowiadać się specjaliści, którzy się tym po prostu zajmują. Powinny być konsultacje przeprowadzone przez radnych, przez Urząd Miasta, z przedsiębiorcami, kluczowymi przedsiębiorcami w mieście, którzy po prostu pomogliby. Przecież od tego teraz są. Wszyscy tego oczekujemy, że ktoś do nas wyciągnie rękę, nie tylko, że nam coś da, tylko my też chcemy dać. Chcemy dać doświadczenie, chcemy pokazać, w jaki sposób można pomóc, w jaki sposób rozwiązać niektóre problemy. A te decyzje i te wszystkie kluczowe właśnie sprawy powinny być podejmowane wspólnie na pewno. I tutaj konieczny jest właśnie ten dialog z przedsiębiorcami, dialog z pracownikami, tak samo przecież oni też mają oczekiwania. Znaczy, widzimy po prostu już powoli panikę wśród ludzi w związku z tym, że wiadomo, można tydzień, dwa przesiedzieć, tak, można poświęcić cały urlop, bo i tak wiemy, że to nie potrwa miesiąc czy dwa i nie będzie wyjazdów, będziemy po prostu, jeżeli będzie to możliwe, będziemy pracować cały rok i nie będzie jakichś tam dużych urlopów, tak, to ludzie wykorzystują, ale kończą się te urlopy, tak? Miesiąc, tak, mamy 30 dni urlopów, powiedzmy, i co dalej, tak? Jeżeli postojowe, jakie postojowe? No skąd wziąć na to te środki? To nie jest takie proste, jak ktoś zatrudnia 10 osób i zapłacić tego nawet jakieś tam 40% czy 50%, no to są ogromne pieniądze, tak? Można zapłacić jeden miesiąc, a na drugi miesiąc już jest koniec, tak? I pada firma i...
I bardzo proszę, Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, także przysłuchuje się i dołączył do nas z powrotem do audycji.
Panie redaktorze, szanowni słuchacze, wczoraj mieliśmy na stole dwie najważniejsze uchwały dotyczące pomocy dla przedsiębiorców. Jedna, która mówiła o tym, że łączna pomoc, do której pozwala Rada Miasta prezydentowi działać, to jest 30 milionów złotych i na nią, poza zwolnieniami, składają się właśnie zwolnienia opłat targowych, dofinansowanie przedszkoli niepublicznych, zmniejszenie czynszów za lokale użytkowe oraz przesunięcie dzierżaw i użytkowań wieczystych. I tutaj uważaliśmy, że to jest coś, co prezydent robi już od ponad miesiąca, że wszyscy zagłosują za. I teraz proszę mi wyjaśnić, dlaczego Platforma tego wniosku nie poparła. To jest pierwsze.
Poparła, nie głosowała.
Drugie, nie poparliście. No, trzymaliście się.
Nie. I wstrzymaliśmy się, bo mieliśmy uwagi. Zaraz je wyjaśnię, panie redaktorze.
Więc nie poparliśmy.
Krzysztof Kaliszu.
Natomiast druga... Przepraszam, proszę mi nie przeszkadzać. Natomiast druga uchwała mówiła o zwolnieniu z podatku. I teraz mówi kolega Pabierowski, że mieli swoją. Tylko ich uchwała była ułomna, ponieważ ona pozwalała zwolnić maksymalnie zielonogórskich przedsiębiorców z 8 milionów złotych. Natomiast uchwała przez nas przedstawiona obejmowała przede wszystkim poza gruntami i budynkami także budowle. I pan jako przedsiębiorca powinien wiedzieć, że połowę podatków jest od budowli. Dlatego nasza uchwała mówi o potencjalnym zwolnieniu na ponad 16 milionów złotych. Koledze, odpowiadając Marcinowi z Konfederacji, naprawdę, jeżeli my dzisiaj pozwalamy wszystkim przedsiębiorcom, bez względu na ich sytuację, przez 6 miesięcy nie płacić podatków, a po tych 6 miesiącach zdecydować się, czy występują o zwolnienie ich w całości czy w części, bo im się bardzo pogorszyło, czy mają środki i płacą, to uważamy, że to jest duża pomoc. I pokażę panu przykład. Właśnie od dwóch firm zielonogórskich zakupiliśmy w kwietniu urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk. W marcu te firmy miały bardzo trudną sytuację. Nic nie sprzedały. W marcu na podstawie uchwały, którą Platforma przygotowała, tytuł do zwolnienia by im się należał. Natomiast wydaje nam się, że po 6 miesiącach okaże się, że ta firma, ponieważ my zakupiliśmy, poleciliśmy innym miastom, między innymi Nowej Soli, że ta firma sama stwierdzi, że jej się dobrze powodzi, bo to jest czas właśnie na produkcję.
Panie prezydencie, teraz
oni nie będą potrzebować.
Marcin Babierowski, Platforma Obywatelska i zaraz Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, lepiej dobrze obiecać niż dać. Myśmy mieli naszą uchwałę konkretną. Mieliśmy wskaźniki, na podstawie których zwalniają przedsiębiorców przy spadku dochodów. To jest ważne właśnie dla przedsiębiorcy, panie prezydencie, przedsiębiorca nie lubi pływać w obietnicach, w deklaracjach, tylko w jasnych wskaźnikach. I tak wiemy na przykład, że tarcza antykryzysowa nie dotyka małych przedsiębiorców jednoosobowych, bo jest próg przychód i my to wiemy. My chcemy wiedzieć konkretnie, kiedy jesteśmy zwalniani z podatków i przy jakich spadku obrotów. I to gwarantowała jasno nasza uchwała. Byliśmy gotowi wnieść poprawki, aby wykluczyć firmy duże, sklepy, żeby wprowadzić również wskaźnik o tym, że prezydent też będzie to konsultował, ale wszystko...
Dobrze, ale panie radny, dlaczego byliście przeciw, jak mówi pan prezydent?
Nie byliśmy przeciw. Byliśmy za...
Trzymaliście się od głosu.
Właśnie dlatego, że mieliśmy te wątpliwości, że uznaniowo ocenianie działalności kondycji firmy jest bardzo problematyczne.
Mówię o pierwszej uchwale.
Krzysztof, kto ma takie kwalifikacje, który urzędnik oceni mi firmę po pół roku? To jest branie... Przecież
pan prezydent zaproponował, żebyś ty stanął na czele tej komisji, która będzie rekomendować zwolnienia prezydenta.
To jest branie przedsiębiorców na przeczekanie. Wyobraź sobie, że przedsiębiorcy nazbierają się składki i opłaty po pół roku, a później nagle urzędnik mówi, nie, ja zwolnię tylko pana...
Ale ty będziesz rekomendował. Prezydent zaproponował, żebyś ty rekomendował te zwolnienia.
O to chodzi, że... Panie prezydencie, o to chodzi, żeby te wskaźniki były jasne i czytelne. My jako przedsiębiorcy...
Nie, żeby to była wasza uchwała, o to chodzi.
Oddajmy głos Piotrowi Barczakowi z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Jak pan ocenia jakby już ad rem te kwestie związane z uchwałami?
Znaczy, po pierwsze, dobrze w ogóle podjęliśmy uchwałę, bo gdybyśmy, jak państwo teraz słyszą, czekali na dokończenie dyskusji, to pewnie w ogóle byśmy nie podjęli uchwały albo za rok, za dwa, za trzy. Więc ja się cieszę, że w ogóle została przedłożona propozycja ze strony prezydenta. Nawet jeżeli ona jest z jakimiś niedociągnięciami, ograniczeniami, to jest czas na jej poprawianie. Ale w czasie kryzysu trzeba szybko podejmować decyzje. Musi być jedna instytucja, jeden organ, który realizuje te zadania. Oczywiście musi być druga instytucja, drugi organ, który to nadzoruje. Ale nie może być tak, że z kolei blokuje. A mam takie wrażenie, że to dla niektórych radnych... chętniej by dłużej podyskutowali, porozmawiali, a ci przedsiębiorcy i tak by zostali w czarnej dziurze, żeby nie używać...
Czekaliśmy 3 tygodnie, żeby zwołać sesję, pisaliśmy apele, aby było jak najszybciej dyskusja o przedsiębiorcach.
Pozwólmy kontynuować.
Tak, drogi Marcinie, przez 20 minut słuchałem z uwagą tego, co mówiłeś, także wczoraj na sesji i wcześniej. Bardzo proszę o ten szacunek, bo myślę, że wtedy, kiedy będziemy mieli ten szacunek do siebie, to wtedy dopiero innym będziemy pomagali. Ja uważam tak, że jeżeli rzeczywiście nawet ta uchwała ma niedociągnięcia, wczoraj na sesji pytałem o tą uznaniowość. i mówiliśmy, że gdyby nie było tutaj żadnej kontroli, ja też bym głosował przeciwko. Natomiast ustaliliśmy, że każdy radny, nawet cała komisja rewizyjna może przyjść i to kontrolować, zarówno wnioski, jak i decyzje prezydenta, a od tego są właśnie radni, to zacznijmy ten pierwszy krok i jakby realizować. Bo tak będziemy dyskutować do przyszłego roku, a przedsiębiorcy dalej będą mieli
dobrze
problemy.
Panowie, zmieniamy temat w takim razie.
Jeżeli mogę jeszcze
tylko uwagę.
Przepraszam,
panie redaktorze, ale jeszcze bardzo jedna kwestia innej uchwały.
Ale to panowie, jednym zdaniem, ja nie wiem, czy to się da w ogóle i czy jesteśmy w stanie wyczerpać, natomiast Tomasz Nesterowicz zgłaszał się, to w takim razie bardzo proszę, panie radny.
Jak wspominałem, poparłem tą uchwałę, dlatego że naprawdę trzeba pomóc. Tylko dla nas, dla zdrowia przedsiębiorców i dla zdrowia samorządu ważne jest, żeby uchwała była przejrzysta, żeby wszystkie zasady były przejrzyste. Jawność, czyli ogłoszenie wyników tego, kto dostaje, kto nie dostaje, nie jest tożsame z przejrzystością całej procedury. Ja wolę rozwiązanie, gdzie wszystko mam określone, dlatego że jak praktyka pokazuje, z kontrolami nawet podmiotów miejskich, my jako radni mamy problem, więc nie mówmy o tym, że będziemy w stanie skontrolować cały mechanizm, bo nie będziemy w stanie. Bo dzisiaj nie skontrolowaliśmy no choćby tematu palmiarni, tak?
Dobrze, teraz Krzysztof Kaliszuk, bardzo proszę o tej drugiej
ja
uchwale.
Ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednej sprawie, bo wczoraj na sesji doszło do próby świadomego zablokowania inwestycji w mieście.
Jakie?
Otóż w uchwale dotyczącej przedłużenia kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, najlepszego banku, jeśli chodzi o samorządy, który wydłużenie tego kredytu na rok 2020 konieczna była większość bezwzględna. A więc głos wstrzymujący się, czy głos przeciw znaczył dokładnie to samo. I koledzy z Platformy Obywatelskiej nie poparli tej uchwały. Co skutkowało tym, że gdyby nie dobra współpraca prezydenta z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, to musielibyśmy na 3 miesiące wstrzymać wszystkie inwestycje i próbować zaciągnąć kredyt komercyjny, dużo droższy, a więc ze szkodą dla finansów publicznych. Ja prosiłbym, żeby pan Papierowski wytłumaczył się z tego, bo pan Papierowski spytał mnie, po co ten kredyt jest. Ja odpowiedziałem, że w celu realizacji inwestycji zapisanych w budżecie miasta i następnie radni Platformy nie poparli tej uchwały.
To zatem w takim razie szybko Marcin Papierowski i Marcin Sygutowski już za chwilę.
Szanowni Państwo, proszę sobie odtworzyć nagranie sesji. Pytałem dwukrotnie prezydenta miasta Krzysztofa Kaliszuka, na co jest ten kredyt, na jakie inwestycje, bo było tylko napisane umowa. Nie odpowiedział mi pan prezydent, na jakie inwestycje zaciągamy kredyt, co będziemy finansować. Takie traktowanie radnych w sesji nadzwyczajnej jest skandaliczne. Po to radni zadają pytania, jako szef klubu Koalicji Obywatelskiej zadaje pytania, na jakie inwestycje chce pan realizować i mieszkańcy
wszystkie
też
inwestycje w budżecie miasta odpowiedziałem.
Nie odpowiedział pan, stosuje pan obstrukcję i unika pan odpowiedzi na pytanie w tym momencie.
Był ad vocem teraz Marcin Sygutowski. Bardzo proszę panowie, jak mówimy wszyscy naraz, to nikt nas nie rozumie i nikt nas nie słyszy. Ja mam najlepszy mikrofon, także mnie słychać akurat. Dobrze.
Panowie,
bardzo proszę.
Było pytanie i brak odpowiedzi.
Marcin Papierowski zakończył wypowiedź. Marcin Sygutowski słyszał odpowiedź również prezydenta Kaliszuka dotyczącej no właśnie tego, co samorządy mogą, co miasto może w kontekście biznesu. Czy to satysfakcjonuje?
Na pewno w pewnym stopniu satysfakcjonuje mnie, bo każda branża jest inna i każda branża potrzebuje indywidualnego podejścia tak naprawdę. Dlatego tutaj panowie się spieracie, oglądam to, a uwierzcie mi, że jeżeli do tej rozmowy siadłoby 7-8 przedsiębiorców, po godzinie czasu konstruktywnej rozmowy wyszłyby naprawdę porządne i
ale
porządne
propozycje. Ale to jest taki program, panie Marcinie, że tutaj się spieramy, tutaj dyskutujemy. Także
ja wiem, tylko to teraz pokazuję, jak to wygląda, tak? Wszyscy, każdy wypowiedział swoje zdanie. A na końcu nic z tego
ale
nie
ma. Konkretną uchwałę jako przedsiębiorca autoryzowałem jako Koalicja Obywatelska i ma wskaźniki zwalniające. Jest konkretna uchwała tutaj, panie kolego.
Panowie, chciałbym za chwilę porozmawiać jeszcze o wyborach parlamentarnych, właściwie nie parlamentarnych, tylko wyborach prezydenckich, tak jest. z parlamentarnymi to mi się akurat skojarzyła inna sytuacja. Natomiast Arkadiusz Dąbrowski...
Chyba, że będą jakieś przyspieszone, pan redaktor o czymś nas delikatnie
poinformował. Różne scenariusze w tej chwili są rozważane w razie W, w razie gdyby, ale o tym rozmawiać nie będziemy. Arkadiusz Dąbrowski jeszcze w tej rundzie gospodarczej, czy chciałby, że tak powiem, dołączyć i dodać jeszcze swoje trzy grosze. Wprawdzie na internecie, gdzie mamy tą transmisję, pani Sylwia napisała: panie Arku, zapomniał pan, że składki wynagrodzenia młodocianych są refundowane. I OHP pozdrawia.
Przez OHP?
Tak,
ale dokładnie. Ale ZUS płaci pracownik. Składki nie są refundowane, wypłata jest refundowana.
Aha, dobrze. No to taka szybka komunikacja tutaj ze słuchaczką. Natomiast w kontekście tych obrad wczorajszych jeszcze coś?
Cieszę się, że ta uchwała została podjęta. Przypominam, szanowni państwo, że to jest 3 razy więcej niż miasto Gorzów Wielkopolski zaoferował swojej pomocy przedsiębiorcom. Że jeszcze z czego cieszyć, na pewno w trakcie brudy wyjdą w praniu, na pewno będą jeszcze dyskusje na ten temat, kiedy ta pomoc będzie płynęła do przedsiębiorców, czy jakoś tego nie usprawni. Także cieszmy się z tego, co jest.
Dobrze, to teraz w ostatnim sondażu poparcia kandydatów w wyborach prezydenckich. Tutaj, jak sądzę, panowie także będziecie dotykać innych obszarów, terminów wyborów, tego, jak te wybory przeprowadzić, czy i kiedy, ale zacznijmy i wyjdźmy jednak od tego, o czym mówię, a więc od sondażu prezydenckiego. Sondażownia Kantar przeprowadziła to badanie. 59% badanych chce oddać głos na Andrzeja Dudę, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia uzyskaliby po 7% poparcia. Najmniej osób, 4%, zagłosowałoby na Małgorzatę Kidawę-Błońską. Krzysztof Bosak i Robert Biedroń mieliby po 5% w tych wyborach. No, jeśli chodzi o zapowiadaną frekwencję, to 47% deklaruje udział w wyborach. Bardzo proszę o komentarz do sondażu, także do tematu wyborów, bo 10 maja zbliża się i wydaje się, że tutaj coraz...
ogarnąć. Tak mniej więcej
to rzeczywiście wyzwanie, tak jest.
Także szanowni państwo, widzicie jak to jest, ale zawsze wszystko można zrobić. Wracając do meritum. Trochę mnie to nie dziwi, bo proszę zobaczyć, że w mieście Zielona Góra kandydat Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych, kandydat na prezydenta też zajął chyba ostatnie miejsce, jak dobrze pamiętam. To jest kwestia bardziej chyba sposobu samego kandydata i uprawiania w tej chwili polityki właśnie przez Platformę Obywatelską łącznie, to znaczy negowania, atakowania i narzekania w każdej sytuacji, a w czasie właśnie wyjątkowego kryzysu chyba potrzeba bardziej rozsądnych rozwiązań i dobrych pomysłów. I dlatego mam wrażenie, że inni kandydaci tak naprawdę też na tym zyskują. Oczywiście moim naturalnym kandydatem jest pan prezydent Andrzej Duda. Mnie oczywiście jego wynik cieszy, natomiast też jest konieczność jakby tutaj wspierania zdecydowanie, absolutnie. I myślę, że zaraz będzie też atak na sam sposób wyborów. No, to wszystkim samorządowcom przypomnę, a przecież chyba prawie wszyscy tutaj, jak widzę, kandydowali przynajmniej raz, a często kilkakrotnie, że po każdych wyborach, szczególnie tych samorządowych, ale także i krajowych, i europejskich, wszyscy jak jeden mąż mówili, żeby usprawnić i frekwencję, zwiększyć frekwencję, to trzeba wprowadzić wybory korespondencyjne. I jak patrzę na tutaj wizerunki na moich tu kolegów, którzy mówią, wszyscy dokładnie mówili o tym, że trzeba wprowadzić wybory korespondencyjne.
Dobrze, w takim razie kolejny musi zabrać głos Marcin Pabierowski, którego liderka i kandydatka ma 4% poparcia, Małgorzata Kidawa-Błońska. Ten sondaż podcina skrzydła. Co powoduje w szeregach Platformy Obywatelskiej, panie Marcinie?
To się nie zgodzę, że ktoś narzeka i krytykuje, tylko wskazujemy jako Koalicja Obywatelska, nasi parlamentarzyści, błędne rozwiązania, które stosuje rząd. I już widzimy, że znika 200 tysięcy firm z rynku polskiego przez wadliwą tarczę antykryzysową, która nie pomaga w większości małym przedsiębiorstwom. I to są rzeczy, o których mówimy jasno. Jeśli chodzi o sondaż, sondaże są zmienne, sondaże falują. Dzisiaj prowadzenie kampanii wyborczej w tych okolicznościach pandemii, tak, braku zgromadzeń, braku dostępności kandydatów praktycznie do telewizji publicznej. To wszystko jest utrudnione, to wszystko nie jest naturalne, dlatego stąd nasze wnioski jako Koalicji Obywatelskiej, aby przesunąć te wybory na odpowiedni, bezpieczny termin, żeby mogła się toczyć debata, spotkania, debaty plenerowe, żeby to wszystko się odbywało w sposób racjonalny, prawdziwy i transparentny, a wybory, które nam chce zafundować PiS w postaci roznoszenia przez listonoszy tych pakietów wyborczych, gdzie w większości przecież na wsiach nie ma tych skrzynek prawdziwych pocztowych, gdzie wszystko jest niedopracowane, karty są drukowane zgodnie z ustawą, są wybierane od prezydentów miast dane mieszkańców, tak? To wszystko, to się wszystko ani ładu, ani składu nie trzyma. Jest po prostu chaos i na to zwracamy uwagę Koalicja Obywatelska. Wybory należy przesunąć na bezpieczny, dobry, dogodny termin, aby można było prowadzić racjonalną, dobrą, uczciwą, transparentną dla mieszkańców polskiej kampanii wyborczej.
Tomasz Nestorowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Lewica optuje za tym, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej, tak? I w związku z tym wybory byłyby przesunięte, ale ma pan również świadomość tego, że jest konstytucja, są terminy i te wybory, i państwo musi mieć prezydenta, bo to jest polską racją stanu.
Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej w żaden sposób nie usuwa w państwie funkcji prezydenta. Prezydent nadal funkcjonuje. My mamy tylko określoną sytuację prawną. Tak naprawdę my funkcjonujemy w ramach stanu nadzwyczajnego, tylko że bez jakichkolwiek podstaw prawnych. Wiele rozwiązań, wiele ograniczeń, które jest nakładane obecnie na obywateli, tak? No, kwarantanna, zakaz wejścia do lasu, różne inne restrykcje, one tak naprawdę wyczerpują wszelkie znamiona de facto wprowadzenia takiego stanu. Tylko że my formalnie tego stanu nie mamy. To oczywiście skutkuje tym, że podmioty na przykład gospodarcze póki co nie mają jasnej podstawy prawnej, żeby oczekiwać jakichś odszkodowań od państwa, bo z wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości można było wywnioskować, że to jest jakby podstawowy argument, dla którego my tego stanu tak naprawdę nie mamy.
No, kwestia poza finansów tym, jest chyba nie bez znaczenia tutaj, prawda?
No tak, ale państwo nie może, przepraszam, robić jajko, że tak powiem trochę opisowo, swoich obywateli. Po to mamy regulacje prawne, żeby z nich korzystać. Poza tym stan nadzwyczajny ma swój początek, ma swój koniec. Jest jasno opowiedziane, kiedy on się zaczyna, kiedy się kończy i wtedy wchodzimy w normalny tryb funkcjonowania państwa.
Ale państwo jako lewica, ja przepraszam, bo wejdźmy jeszcze trochę w politykę i w kampanię, którą prowadzicie państwo jako lewica, kandydat Robert Biedroń działania swoje kampanijne prowadzi, jakby nie kontestuje tej kwestii, to znaczy, bo także z wypowiedzi na przykład Włodzimierza Czarzastego wynika, że tutaj jest jednak wola startu w wyborach i nie kwestionuje się możliwości przeprowadzenia wyborów także tych w pełni korespondencyjnych.
Na pewno głupotą byłoby oddanie walkowerem pola walki. Wszyscy mają świadomość, że i o tym rozmawiamy także, no choćby tutaj, że niestety sytuacja, w której jest przeprowadzana kampania wyborcza, będzie powodowała, że wyniki wyborów, i to trzeba sobie jasno powiedzieć, jakiekolwiek by nie były, będą podważane. Tak? To już możemy sobie teraz powiedzieć, że te wybory nie zamkną jakichkolwiek sporów politycznych, one jeszcze je zaognią. My mamy coraz większą polaryzację sceny politycznej w Polsce. I to nie jest dobra podstawa.
Arkadiusz Dąbrowski, nie... Polskie Stronnictwo Ludowe. Pytanie o wybory, o termin, także o wynik kandydata ludowców, który obok gwiazdora telewizyjnego ma 7% w tym sondażu. Jak pan to ocenia?
Nigdy nie jakby dużej wagi do sondaży nigdy nie miałem, jakby nie traktowałem ich tak bardzo poważnie, bo gdybyśmy się kierowali sondażami, to czasem wypadałoby się po prostu zwinąć manatki i nie startować, tak? Natomiast Myślę, że ostateczny wynik i tak będzie inny. Zawsze PSL był niedoszacowany w sondażach, a wynik, myślę, Kosiniaka jest o wiele wyższy niż pokazuje to właśnie obecny sondaż. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, to powiem szczerze, że ja staram się o tym nie myśleć, bo ja ciągle nie mogę uwierzyć, że do tego dojdzie. Tak? Ja nie potrafię sobie tego wyobrazić, że te wszystkie druczki zostaną do nas dostarczone pocztą. Zastanawiam się, jeżeli o tym już myślę, jak takie druczki zostaną dostarczone naszym rodakom, którzy mieszkają za granicą, tak? Przecież oni też mają prawo do głosowania. I kwestia jest tego typu, że tutaj się zgodzę w 100% z Tomkiem Esterowiczem, że generalnie jakikolwiek wynik tych wyborów nie będzie, on będzie będzie podważany. Tak? Czy Andrzej Duda wygra, czy przegra, to zawsze ta druga strona będzie ten wynik podważała i niestety
no doprowadzić. Więc może do tego, dobrze przeprowadzić te wybory i wziąć się do niestety, roboty, bo i tak będzie to kontestowane.
Panie redaktorze, powiem szczerze, mi brakuje tej kampanii wyborczej, ale takiej uczciwej, debat, tak? Takich, które przeszły do historii.
Będzie debata w Telewizji Polskiej 6 maja i wszyscy kandydaci potwierdzili udział w tej debacie.
No tak, ale to jest tylko jedna debata, natomiast kwestia jest tego typu. Pozostali kandydaci poza Andrzejem Dudą, który ma cały czas promocję w Telewizji Polskiej, nie mają szans na konkretną kampanię. To jest niesprawiedliwe po prostu. To nie jest sport, to nie jest czyste, tak? I generalnie powiem tak, jeżeli Andrzej Duda wygra te wybory, to naprawdę legitymacja prezydenta będzie bardzo słaba, tak? Wiele osób będzie to podważało,
Marcin
nie będą mieli do tego prezydenta szacunku.
Konfederacja, panie Marcinie, Krzysztof Bosak, 5% poparcia. Jak pan tutaj skomentuje te wyniki? No, także kwestie terminu, który zbliża się coraz bliżej, jest również, no, pytanie oczywiście, co zrobi Senat, bo tam w Senacie także prace, wszystko wskazuje na to, że do ostatniego dnia będą przeciągane.
To, ale my jako Konfederaci wiemy najbardziej, jak funkcjonują polskie sondażownie i w jaki sposób potrafią być przekłamane te wyniki, tak? Przy eurowyborach, czy później przy wyborach parlamentarnych, które nie dawały nam szans, a jednak było całkiem inaczej. Dlatego jeszcze w tym momencie, może się już wypowiem jako prawie już dyplomowany politolog, nie wierzę w te programy sondażowe, gdyż nie były na pewno przygotowane do tego typu przeprowadzania w tym momencie właśnie sondaży, które obiektywnie...
Dobrze, panie Marcinie, ale to może być 2 punkty procentowe czy 3 punkty procentowe nawet w jedną, w drugą stronę, natomiast to pokazuje pewien trend.
Ale w normalnych jakby zjawiskach zachodzących, ale w takich zjawiskach zachodzących, gdzie na przykład, jeżeli dojdzie do tych wyborów korespondencyjnych, jak zagłosują ci ludzie, którzy nigdy nie głosowali, tak? Czy oni, nie wiem, przekreślą to, nie odbiorą, odeślą, nie wiadomo, tak? No jest to bardzo ciężko stwierdzić na dzień dzisiejszy, dlatego te sondaże są teraz naprawdę, mają dużo większy margines błędu, myślę, że nawet gdzieś do jakichś 7%. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o termin wyborów, no potrzeba na to więcej czasu na przygotowanie. Jeżeli już mają być te korespondencyjne, jeżeli jeśli tak się przy tym muszę, i tak musi przeprowadzić te wybory, bo za rok, w przyszłym roku będzie to całkowicie inaczej już wyglądało, tak? Dlatego oni muszą zrobić te wybory, żeby wygrać te wybory, muszą teraz je przeprowadzić i przeprowadzą je. Co byśmy nie robili...
Bo tak mówi konstytucja, panie Marcinie. Dobrze, teraz Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry.
Ja się cieszę, że po raz kolejny na drugim miejscu w sondażach jest pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnę tylko, że w wyborach samorządowych poparł on kandydaturę prezydenta Janusza Kubickiego. Również PSL zyskał w kolejnym sondażu, jest na trzecim miejscu już. A trzeba powiedzieć, że no, Platformie szkodzi przede wszystkim brak jasnego przekazu. Tak naprawdę sprzeczny przekaz. Ja mogę to pokazać na przykładzie dzisiejszej rozmowy, którą słuchacze będą mogli sobie spokojnie odsłuchać i potwierdzić. Otóż najpierw mówi pan Rady Pabierowski, że ich pomoc dla przedsiębiorców to jest pomoc, która jest rzeczywista, jest oparta o tarczę rządową.
Ale trochę odchodzi pan od tematu, panie prezydencie.
A za chwilę mówi
wracamy
o tym,
że
tarcza rządowa nic nie daje przedsiębiorcom.
Panie prezydencie, dlaczego Małgorzata Kidawa-Błońska w tym sondażu ma 4% poparcia w pana ocenie?
A jak panu mówiłem, Platforma Obywatelska, brakuje jej jasnego przekazu, ciągle ten przekaz jest sprzeczny i często tak na przykład...
To jeszcze pytanie w takim razie o technikalia. Jak pan ocenia możliwość przeprowadzenia wyborów w pełni korespondencyjnych w tym terminie, jak mówię, to może być 10, to może być 17 maja?
Trudno powiedzieć. Urząd Miasta działa w zgodzie z prawem. Państwowa Komisja Wyborcza przesłała nam ostatnio wytyczne, jak należy postępować, chociażby...
Przekażecie państwo Poczcie Polskiej dane?
Państwowa Komisja Wyborcza przekazała warunki, które należy spełnić, żeby te dane przekazać. Jeżeli one będą spełnione, to ja nie widzę powodu, żeby ich nie przekazywać, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza ciągle działa.
To ważna deklaracja, ważna informacja także w kontekście tego, jakie informacje spływają w tej materii z kraju i z regionu. Panowie, czas naszej audycji dobiega końca. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. No, takim i online, i na 97, i 1 FM. Naszymi gośćmi byli Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję, życzę dobrego weekendu.
Był również z nami Marcin Pabierowski z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Tomasz Nestorowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Widzenia państwu i życzę miłego pobytu w domu.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam.
Marcin Sygutowski, Konfederacja.
Dziękuję bardzo państwu.
I wiceprezydent Zielonej Góry, Krzysztof Kaliszuk.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Janusz Rzeczkowski, kłaniam się państwu, zapraszam na kolejny program za 2 tygodnie, bo za tydzień majówka i będziemy odpoczywać. Do usłyszenia.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97,1 FM.